5 minut po godzinie 17. Dobry wieczór. Mariusz Siuda przy konsolecie, przed mikrofonem Wojciech Bernard. To niedziela, 3 dzień marca. Na antenie Radia Poznań zapraszamy na blisko 3-godzinne spotkanie ze sportem i muzyką, czyli na audycję w sportowym rytmie. Jej głównym daniem będzie dzisiaj bezpośrednia relacja z bułgarskiej, gdzie piłkarze poznańskiego Lecha w meczu Ekstraklasy zmierzą się z ekipą Arki Gdynia. Początek tego spotkania o godzinie 18:00. My z naszymi specjalnymi wysłannikami Krzysztofem Ratajczakiem i Grzegorzem Hałasikiem połączymy się już wcześniej, aby poznać składy, w jakich do tego spotkania przystąpią obie drużyny. Poza tym sporo dźwiękowych relacji z wydarzeń ligowych, jakie miały miejsce w Wielkopolsce podczas tego weekendu. A działo się naprawdę sporo, choćby wielkie derby pod kobiecą siatką w Ekstraklasie. O tym będziemy mówić już niebawem na początku pierwszej godziny naszej audycji. Tak będzie wyglądała ta audycja w pierwszej godzinie, a później od 18:00 przypomnę już relacja z meczu Lecha Poznań z Arką Gdynia. W przerwie tego spotkania zajrzymy sobie na inne piłkarskie boiska, zobaczymy jak radziła sobie po raz pierwszy w tym roku w walce o punkty poznańska Warta. Będziemy także zaglądać na boiska czwartej ligi, bo również czwartoligowcy ruszyli do walki w swojej klasie. To wszystko przed nami. Zapraszamy do 20:00. Na początek zestaw najważniejszych informacji sportowej niedzieli. Norwek Hans Christer Holund wygrał bieg na 50 km. Ostatnią konkurencję narciarskich mistrzostw świata w austriackim Zifeld. Drugie miejsce zajął Rosjanin Aleksander Bolszunow, a trzecie rodak zwycięzcy Sjur Rete. Polacy nie startowali. Holund wywalczył dla swojej reprezentacji 13 złoto, co dało Norwegom zdecydowane zwycięstwo w klasyfikacji medalowej imprezy. Polska jest czwarta z jednym złotym i jednym srebrnym krążkiem, które wywalczyli na średniej skoczni Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Włoch Dominik Paris triumfował w norweskim Kvitfjell w supergigancie alpejskiego Pucharu Świata. 29-letni narciarz wyprzedził Norwega Ketila Jansruda oraz Szwajcara Bita Foyca. Polacy nie startowali, a z powodu złych warunków atmosferycznych nie udało się przeprowadzić żadnych zawodów alpejskiego Pucharu Świata kobiet w Rosie Hutor pod Soczi. Organizatorzy najpierw kilka razy zmieniali program, a ostatecznie odwołali rywalizację we wszystkich konkurencjach. Mateusz Rudyk odniósł dziś w Pruszkowie historyczny sukces, zostając pierwszym polskim medalistą Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w konkurencji sprintu. W wyścigach o brąz pokonał ubiegłorocznego Mistrza Świata, Australijczyka Matthew Glecera 2-0. Wcześniej w półfinale Polak przegrał z późniejszym triumfatorem, Holendrem Harriem Laversenem. Sprint jest najstarszą rozgrywaną na Mistrzostwach Świata konkurencją torową. Klaudia Kardasz zajęła 5. miejsce w finale pchnięcia kulą podczas lekkoatletycznych halowych Mistrzostw Europy w Glasgow. W finale skoków dalle Tomasz Jaszczuk był 6. Dzisiaj będziemy emocjonować się przede wszystkim wieczornymi finałami, gdzie polscy reprezentanci wystąpią w biegach na 1500 metrów, a także w sztafetach. Wracamy do kraju. Na dziś zaplanowano 2 mecze 24. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. W trwającym od godziny 15:30 spotkaniu Wisła Kraków na niespełna 10 minut przed końcem przegrywa ze szczecińską Pogonią aż 0-3. O 18:00, tak jak wspomniałem, starcie Lecha Poznań z Arką Gdynia, a jutro na koniec 24. kolejki zespół Zagłębia Lubin podejmować będzie ekipę gdańskiej Lechii. Dzisiaj będziemy śledzić także losy koszykarek Eneja ZS-u Poznań, które od 17:00 rozpoczęły wyjazdowe spotkanie 21. kolejki Ekstraklasy. Grają w Lublinie z Pszczółką Polskim Cukrem AZS-em i w pierwszej kwarcie na razie jest remis 6-6. O rezultacie tego meczu będziemy na bieżąco informować w trakcie naszej audycji. Teraz już 8,5 minuty po godzinie 17:00, piosenka na dobry początek, a później przejdziemy do najważniejszych wydarzeń ligowych weekendu.
Just
12 prawie minut po godzinie 17. Audycja w sportowym rytmie. Rozpoczynamy wędrówkę po ligowych arenach. Rozpoczynamy od siatkówki, bowiem już w piątek w Ekstraklasie Pani doszło do długo oczekiwanych derbów pomiędzy dwiema wielkopolskimi drużynami. Na własnym parkiecie Energa MKS Kalisz podejmowała drużynę Enei PTPS Upiła. W tym bardzo wyrównanym spotkaniu ostatecznie lepszy okazał się zespół gospodarzy, zwyciężając 3-1. To właśnie kaliszanki w decydujących momentach zachowały więcej nerwów i to one mogły cieszyć się z ostatecznego zwycięstwa. Z zawodniczkami z Piły, środkową Anną Stencel i rozgrywającą Pauliną Szpak oraz trenerem kaliskich siatkarek Jackiem Paśnińskim i rozgrywającą Adrianą Budzoń rozmawiała Danuta Sienkiewicz.
Ania Stencel. Mecz był zdecydowanie bardzo wyrównany, wszystko szło na przewagi. Trochę szkoda chyba tych początków, bo tam traciłyśmy przewagi, potem musiałyśmy doganiać i rezultat był w końcówce. Miało być łatwiej, ale no wyszło jak wyszło. No, dziewczyny na pewno nie zwiesiły głów po pierwszym secie i walczyły do samego końca. No nam niestety trochę zabrakło tej determinacji w końcówkach zwłaszcza.
Paulina Szpak, mecz mógł się podobać, myślę, że był zacięty i była walka. No niestety nie ułożyło się po naszej myśli. Myślę, że końcówki i takie ciągłe jakby serie straconych punktów. I potem nam ciężko, tak jak koleżanka powiedziała, nam było dogonić wynik.
Dwie bardzo dobre zmiany zameldowała się Natalia Struzik.
Trener Energii MKS Kalisz Jacek Pasiński.
I do tego bardzo dobrze weszła też za Rebekę Lazic, Ewelina Brzezińska i naprawdę pociągnęły granie. Do tego doszła bardzo dobre zawody Lubicy Kaczman i naprawdę mieliśmy cały zespół, który walczył, który pokazywał charakter i się nie poddawał, bo niektórzy by już pomyśleli po pierwszym secie, że zwiesimy głowy. Nie, my graliśmy, walczyliśmy i za tą walkę serdecznie dziękuję dziewczynom, dziękuję wspaniałej kaliskiej publiczności, która jest na pewno dodatkowym naszym zawodnikiem i na pewno jest to duży nasz handicap, grając tutaj przy szczelnie wypełnionej hali, krzyczącej, cieszącej się razem z nami. Naprawdę wielkie szacun dla kibiców, dla władz miasta, którzy potrafili to wszystko tutaj zorganizować i stworzyć z powrotem siatkówkę w tak pięknym mieście. W pierwszym secie naprawdę ten mecz źle nie wyglądał. Troszkę brakło nam takiego agresji na dwóch pozycjach. W drugim secie zrobiliśmy zmiany i wrócił cały Kalisz, grający bardzo ambitnie i w polu, i w zagrywce, i w każdym elemencie. I to przyniosło nam tak cenne 3 punkty w tabeli.
No wielkie gratulacje. Wyszło chyba po myśli. Chociaż ten pierwszy set no, trochę zaognił sytuację.
Tak, zdecydowanie. Popełniałyśmy po prostu za dużo błędów.
Rozgrywająca Adrianna Budzoń.
W następnych setach również popełniałyśmy dużo błędów, jednak udało nam się wyjść obronną ręką z tego meczu i zdobyć te cenne dla nas 3 punkty.
Jakie to były błędy, gdyby tak szybko podsumować?
No, nieporozumienie. Kilka razy piłka spadała bez naszego ruchu i to chyba głównie to spowodowało taką nerwowość i później brak pewności w ataku czy w innych elementach. Ale później zaskoczyło i już szło jak po sznurku, można powiedzieć. Wszyscy mówią, derby rządzą się swoimi prawami. Tym bardziej, że zespół z Piły jest bardzo dobrym zespołem, mają dużą siłę w ataku. Jednak udało nam się zneutralizować i przychylić szale na naszą korzyść.
Opinie po derbowym spotkaniu zbierała Danuta Sienkiewicz. Przypomnijmy, kaliszanki lepsze od zespołu z Piły, zwyciężający 3-1. W pozostałych spotkaniach 21. kolejki już w piątek Budowlani Łódź przegrali z Radomką Radom 2-3, a Wolej Wrocław uległ Chemikowi Police 1-3. W sobotnich spotkaniach KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przegrało z Łódzkim Klubem Sportowym 1-3, a Pałac Bydgoszcz zwyciężył Legionowie 3-0. Ostatnie spotkanie tej serii jutro BKS Profi Kredyt Bielsko-Biała zmierzy się z Devil Presem Sky Res Rzeszów. W tabeli prowadzi Chemik Police, wielkopolskie drużyny na miejscach 8 i 9 Enea PTPS Piła przed Energą MKS-em Kalisz. Teraz zaglądamy na pierwszoligowe parkiety, bo o ile w Ekstraklasie jeszcze runda zasadnicza, to już faza play-off właśnie piętro niżej. Między innymi z udziałem poznańskiego Energetyka, który wczoraj w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pierwszej ligi przegrał z Jokerem Świecie 1-3. Rywalizacja, przypomnę, do 3 wygranych spotkań. Dziś od 17:00 drugie starcie obu ekip, a wczorajsze pomeczowe opinie zbierał Krzysztof Ratajczak.
Siatkarka na Energetyka, Izabela Rapacz.
No, porażka to porażką, a nie wiem co więcej powiedzieć. No, końcówka była zacięta, ale też powinniśmy właśnie zagrać ten drugi, trzeci i czwarty set lepiej niż liczyć na końcówkę. Także niestety jest porażka dzisiaj, ale jutro gramy od nowa, jest nowy mecz i nowe nastawienie, także będziemy gotowe.
zawsze to fajnie, gdy scenek trochę pociesza. Chyba mamy po przegranym meczu play-offy z Jokerem w świecie 1-3. Karolina Różycka, naszą rozmówczynią. Dzisiaj nietypowym stroju, innym niż koleżanki, bo to jest debiut w roli libero.
Tak, to jest mój pierwszy mecz w roli libero.
Skąd to się wzięło?
Wzięło się to z tego, że doznałam kontuzji, która mnie wykluczyła ze skakania i to jest jedyny sposób, w jaki jeszcze mogłabym pomóc drużynie.
To spójrzmy, dzisiaj nie udało się do końca pomóc, no bo porażka 1-3, porażka, która boli. Oczywiście nic się nie kończy, bo jutro jest drugi poznański mecz tutaj w hali B na poznańskiej Chwiałce. Dlaczego po fajnie, na pełnej koncentracji grając w pierwszej partii wygrałyście, a później rywalki jednak trzy kolejne sety zaliczyły na swoją korzyść?
Tak, rywalki są dosyć solidnie poukładane, a my straciłyśmy skuteczność w ataku i to musimy na pewno poprawić, bo ja nie mówię, że było idealne przyjęcie, ale było całkiem, wydaje mi się, przyzwoite i musimy więcej kończyć, bo to przynosi punkty i one nas bardzo dużo blokowały, broniły, a my do tego jeszcze popełniałyśmy błędy.
Co można zrobić, żeby te rywalizacje w tej pierwszej fazie play-offu pierwszoligowego przedłużyć?
No przede wszystkim poprawić ten atak, w sensie skuteczność, jakiś tam namysł, rozmysł w tym ataku, żeby mieć pomysł, jak zdobyć punkt. Myślę, że będziemy to analizować jeszcze dzisiaj, jutro, bo nie ma dużo czasu i musimy to poprawić, bo inaczej będzie ciężko.
Na razie falstart poznańskiego Energetyka w ćwierćfinałach fazy play-off pierwszej ligi. Wczoraj porażka z Jokerem w świecie 1-3. Dziś o 17, tak jak wspomnieliśmy, drugie starcie obu drużyn. Postaramy się na bieżąco przekazywać później także rezultaty tego meczu. W innych parach na razie rozstrzygnięte losy rywalizacji pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a AZS-em Politechniki Śląskiej Gliwice, bowiem MKS wygrał dwa pierwsze mecze po 3-0. Kolejne spotkania w parach Solnej Wieliczka z Wisłą Warszawa oraz PWSZ Tarnów z Unii Opole. Teraz zaglądamy na parkiety pierwszej ligi siatkarek. Tutaj także ćwierćfinały fazy play-off. Podwójne derby wielkopolskie. SKF Politechnika Poznańska walczyła z UKZPS-em Kościany. Tutaj w tej rywalizacji ostatecznie lepszy okazał się zespół z Kościana, który wygrał wczoraj trzecie spotkanie i całą rywalizację 3-0. We wczorajszym meczu ekipa UKZPS-u zwyciężyła 3-1. Z kolei 3-1 ostatecznie wygrał swoją rywalizację w play-off UKS ZSM z Poznań, który walczył z inną poznańską drużyną, rezerwami Energetyka. Wczoraj zwycięstwo 3-0, dzisiaj także wygrana 3-0 i ostatecznie w całym play-offie poznańskie zawodniczki z ZSMS-u zwyciężyły 3-1. Co ciekawe, w półfinale dojdzie do kolejnej konfrontacji dwóch wielkopolskich drużyn, bo te, które awansowały z pierwszej pary, czyli zawodniczki z Kościana, zmierzą się z UKS-em ZSMS Poznań. Co jeszcze ciekawego na ligowych parkietach? Zaglądamy na parkiety pierwszej ligi siatkarzy. Tutaj występuje zespół Krispolu Września, który niestety przegrał wczoraj na wyjeździe ze Wrocławską Gwardią 2-3. W decydującym o losach całego spotkania tiebreaku Wrześnianie ulegli 13-15. W tabeli zespół Krispolu zajmuje trzecią pozycję, prowadzi ekipa Lechii Tomaszów Mazowiecki. I jeszcze rezultaty drugiej ligi siatkarzy. Tutaj faza play-off również z udziałem wielkopolskich drużyn. Walczy tam na przykład Noteć Czarnków, która w pierwszej grupie rywalizowała z ekipą AZS-u UZ Zielona Góra. Wczoraj zwycięstwo Noteci na własnym parkiecie 3-1 i prowadzenie w całym play-offie 2-1. Dzisiaj kolejne starcie obu tych właśnie drużyn. Jeszcze grupa trzecia. Tutaj dwie wielkopolskie ekipy. Konspol Słupca rywalizuje w fazie play-offy z Czarnymi Rząśnia i przypomnijmy, po dwóch pierwszych meczach rozegranych podczas tego weekendu jest remis 2-2, bowiem Konspol wygrał na własnym parkiecie 3-0, aby później ulec rywalom z Czarnych 0-3. O losach rywalizacji w tej parze zdecyduje spotkanie rozegrywane w najbliższą środę, piąty decydujący mecz pomiędzy tymi właśnie zespołami. Z kolei drużyna Wilków Wilczyn także będzie czekać na ostateczne rozstrzygnięcie. Wilki walczą z rezerwami SMS-u PZPS Spała. Wczoraj na własnym parkiecie zespół z Wielkopolski przegrał 2-3. Tym samym rywale objęli prowadzenie w play-offie 2-1. Dzisiaj kolejne spotkanie tych drużyn. Odsapnijmy od wyników, choć wrócimy do nich już za niespełna 3 minuty. Wówczas będziemy na parkietach piłki ręcznej, a także pomówimy o koszykówce.
Yeah. swing, swing, swing into the cabaret. Wanna see a movie, taking a show now, meeting new people at the disco, yeah. Gonna be so neat.
Minuty po godzinie 17:00, ciąg dalszy wydarzeń ligowych w ramach audycji w sportowym rytmie. Teraz Ekstraklasa piłkarzy ręcznych, w której już 20. kolejka spotkań. Wczoraj na własnym parkiecie wielkopolski jedynak zespół Energii MKS-u Kalisz podejmował drużynę Gwardii Opole, przegrywając ostatecznie w tym spotkaniu 26-31. Już do przerwy goście prowadzili 16-11. Danuta Sienkiewicz oglądała ten mecz i poprosiła o podsumowania Michała Dreja, Marka Szpera oraz Michała Bałwasa.
Michał Drej.
Weszliśmy bardzo dobrze w mecz. Od stanu 3-0 jeszcze mieliśmy tam kilka sytuacji, które mogliśmy wykorzystać. No niestety ich nie wykorzystaliśmy. No i rywal z wyniku 3-0 wyszedł na chyba 8-6. I tylko tak naprawdę powiększał tą przewagę. No ten odcinek, ten fragment gry wygrał znacząco. Później chyba 10-3 nawet z tego, co tak na bieżąco fragment gry wygrał. Tak więc no tutaj bym szukał tego przystoju. Później szukaliśmy rozwiązań. No do przerwy 5 skończyliśmy. No i mówiliśmy, że to jest do odrobienia, tak? Byliśmy na drugą połowę, no i na początku znowu chyba dorzucili jeszcze 3. No i już później ciężko z takiego wyniku wyjść. No, robiliśmy co mogliśmy, dwoiliśmy się, troiliśmy, no ale niestety nie udało się.
Marek Szpera.
Chłopaki dobrze zrobili lekcję, oglądali, widać nasze wideo, gdzie są nasze problemy. Nie chcę mówić, gdzie są nasze problemy, bo to chyba wszyscy widzą, ale myślę, że ta i tak w dużej mierze zauważyła skuteczność, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania. Rzuciliśmy uderzy 26 bramek u siebie, to nie ma tragedii. Straciliśmy znowu ponad 30, czyli wiadomo, dzisiaj trzeba zastanowić nad czym. Do bramkarzy też nie ma co mieć pretensji, bo nie zdarzyli się, nie był ich dzień, trudno. Adam dzisiaj też miał super dzień w Opolu i zasłużenie wygrali ten mecz. No my co, zapominamy o 8, będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce w tej lidze. Wiadomo, priorytetem jest utrzymanie się w lidze, ale dla nas nawet 9 miejsce, czy 9, o które będziemy grać, to będzie bardzo dobre.
Michał Bałwas.
Mieliśmy dużo niewykorzystanych 100% sytuacji. Próbowaliśmy grać szybko. Może dzisiaj troszkę druga linia, rzut szwankował, gdzie urywali, wpadało trochę więcej. Na pewno mamy na czym pracować, musimy przeanalizować mecz. Na gorąco też nie chcę jakichś słów rzucać, na pewno będziemy analizować mecz i wyciągać z tego wnioski. Na pewno chcieliśmy dobrze zacząć, mówiliśmy w szatni, że początek jest bardzo ważny, to się nam udało, a później rywal się otrząsnął z tego prowadzenia naszego, zaczął powoli dyktować on swoje warunki, my na to przystaliśmy, no i myślę, że to jest jedna z największych przyczyn porażki.
I ostatecznie ta porażka to 26-31. Tyle właśnie Kaliszanie przegrali z Gwardią na własnym parkiecie. W pozostałych spotkaniach 20. kolejki, które już za nami. Już wcześniej Orlen Wisła Płock wygrał z Arką Gdynia 36-17, a MMTS Kwidzyń uległ Vive Kielce 22-39. Azoty Puławy zremisowały z Górnikiem Zabrze 29-29. W piątek Zagłębie Lubin uległo Chrobremu Głowów 21-28. Wczoraj Piotrkowianin Podków Trybunalski pokonał Pogoń Szczecin 29-25. Całą serię zakończy dzisiejszy mecz Stali Mielec z Gdańskim Wybrzeżem. Na czele tabeli Ekstraklasy Szczypiornistów PGE Vive Kielce przed Orlenem Wisłą Płock. Zespół z Kalisza Energa MKS zajmuje 11 miejsce. Teraz pierwsza Liga Szczypiornistów. W grupie A wielkopolski Dynak Nielba Wągrowiec tym razem pauzował podczas 16 kolejki. Grały inne drużyny. W zakończonych już spotkaniach Stal Gorzów wygrała z GKS-em Żukowo 32-25. Mazur Sierp przegrał z Meblami Wójcik Elbląg 28-29. Sambor Tczew uległ Jurandowi Ciechanów 25-26, a Sokół Porcelana Kościerzyna przegrał z Warmią Energą Olsztyn 22-27. Teraz grupa B. Tutaj między innymi bardzo ciekawie zapowiadające się derby pomiędzy Ostrowią a Realem Astromal Leszno. Ostatecznie w tych regionalnych zmaganiach lepszy okazał się zespół z Leszna, wygrywając na wyjeździe 29-20. Trzecia wielkopolska drużyna Grunwald Poznań swoje spotkanie z siódemką Miedź Legnica rozegra w najbliższą środę. Ponadto Olimp Grodków pokonał AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 24-23. Olimpia Piekary Śląskie wygrała z ASPR Zawadzkie 33-31, a Forza Wrocław Handal Team uległa MKS-owi Wieluń 21-27. Na koniec zaglądamy jeszcze na parkiety rywalizacji szczypiornistek. Tutaj trzy wielkopolskie zespoły. Wybraliśmy się na spotkanie poznańskiego zespołu KSAP, który podejmował pierwszą drużynę SMS-a ZPRP Płock. Grzegorz Hałasik.
Można powiedzieć, odleciała sala C przy ulicy Spychalskiego. AP Poznań wygrywa z liderem, z SMS-em Płock 34-29. Amelia Chmielewska, tenerka gospodarzy. Powiem szczerze, że jak widziałem początek tego meczu, tą intensywność, to tempo, to bałem się, czy wy to wytrzymacie.
A, wytrzymałyśmy. Mamy też młody zespół, nie tylko SMS jest młodym zespołem. Wytrzymałyśmy i tak naprawdę na naszą korzyść dzisiejszy mecz, bardzo się cieszę.
Układ tego meczu był mniej więcej taki, że budowałyście kilkubramkową przewagę, rywalki się zbliżały, ale nie dałyście się przełamać.
Tak, na szczęście i atak pozycyjny, czy tam skuteczność i obrona. Obrona znowu dobrze funkcjonowała i to nas cieszy. Rywalki dobrze zagrały, aczkolwiek nasza obrona była silniejsza.
Mecz bardzo ofensywny, bo do przerwy już był bardzo wysoki wynik. 34 bramki zrzucone, 29 wpuszczone. Bardziej mecz ataku niż obrony.
Tak, aczkolwiek ta obrona skutkowała też dobrymi momentami. Tak naprawdę i SMS bardzo dużo biega. Tak naprawdę my bałyśmy się tego, że mogą nas wybiegać. Jeśli będzie słaba obrona, będzie słaby powrót, te kontry mogą zrobić swoje. Natomiast kontry nie były przeprowadzone przez naszą obronę właśnie.
Widać, że lubicie grać silnie przeciwnikami, bo pamiętamy wasz bardzo dobry wyjazdowy wygrany mecz w Gnieźnie wtedy, które było na fali. Teraz pokonany lider, który jest zdecydowanym liderem pierwszej ligi. Im lepszy przeciwnik, tym lepiej grać.
Oczywiście, a poza tym tutaj nie przegrywamy, więc co tu powiedzieć dużo. Wszystko wygrywamy u siebie. Oby na wyjazdach jeszcze tak samo było i będziemy w domu.
Wracacie do gry, tabela ciasna, ale gonicie znowu tą czołówkę.
Tak, każdy mecz będzie naprawdę ważny, żeby teraz gonić tą czołówkę i zobaczymy, jak będzie na koniec.
Tak, szczypiorniski z Poznania cieszyły się ze zwycięstwa 34-29. W dobrych humorach po 16 kolejce także kibice i zawodniczki dwóch innych wielkopolskich drużyn, bo MKS Urbis Gniezno wygrał na własnym terenie z HKS-em Łódź 27-14, a Sparta Oborniki pokonała dwójkę Łomża 32-23. W pozostałych meczach tej kolejki Jutrzenka Płock uległa Samborowi Tczew 29-34, MTS Kwidzyń pokonał drugi zespół SMS-a ZPRP Płock 28-22, a Drwęca Nowar Lubicz przegrała z MKS-em Karczew 25-31. Za dwie minuty o koszykówce. 34 minuty po godzinie 17. Audycja w sportowym rytmie już w czwartek doszło chyba do najciekawiej zapowiadającego się spotkania 20. kolejki Ekstraklasy Koszykarzy. W Zielonej Górze Stelmet Tenea ABC podejmował drużynę Argedu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Ostatecznie Ostrawianie schodzili z parkietu pokonani, przegrali 76-83. W ostatniej kwarcie starali się odrobić straty z trzech pierwszych odsłon. Zbliżyli się nawet do rywala, ale więcej nerwów w końcówce zachowali jednak gracze Zielonej Góry i to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa. W meczach sobotnich GTK Gliwice przegrał ze Startem Lublin 91-102. Miasto Szkła Krosno uległo Kingowi Szczecin 86-92. Spójnia Stargard przegrała z Anwilem Włocławek 75-91. Warszawska Legia pokonała zespół Tryfla Sopot 75-58. Pozostałe spotkania zaplanowano na dziś. W tabeli prowadzi Stelmet Zielona Góra. Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego zajmuje piątą pozycję. Na pierwszoligowych parkietach tym razem tylko jedna drużyna z Wielkopolski podczas tego weekendu walczy o punkty. To Biofarm Basket Poznań, który dzisiaj rywalizuje w Siedlcach z tamtejszym SKK. Do końca tego spotkania niewiele powyżej 5 minut. Poznaniacy prowadzą 78-73. Druga wielkopolska drużyna Jamalek z Polonia Leszno z AZS-em AGH Kraków zagra dopiero 13 marca. W meczach, które już rozegrano w tej serii w ramach 26 kolejki, FutureNet Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Prudnik 98-75. Polfarmek z Kutno przegrał z Eneą Astorią Bydgoszcz 64-94. Sokół Łańcut zwyciężył WKK Wrocław 94-60. GKS Tychy pokonał Energę Kotwice Kołobrzeg 94-85. A Księżak Łowicz zwyciężył Górnika Wałbrzych 90-88. Teraz druga liga w grupie A, gdzie m.in. walczą wielkopolskie drużyny. Notecino Wrocław pokonała rezerwy Trefla Sopot 80-75. SMS PZKosz Władysławowo przegrał z Politechniką Gdańską 69-96. Sklepy Polski MKK Gniezno uległ Deczce Pelplin 64-80. Biofarmet Basket II Suchy Las na wyjeździe przegrał z AZS-em Toruń 68-75, a Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne przegrała w Międzychodzie z Sokołem 72-87. Teraz grupa D. Tutaj w pozostałych spotkaniach tego właśnie zestawu również występują wielkopolskie drużyny. Między innymi kilka spotkań właśnie się toczy. Na przykład starcie Kosza Pleszew z Polkątami Maximus Kąte Wrocławskie. Ale ponadto Rawia Rawak Rabicz przegrała z Gimbasketem Wrocław 80-98. BC Krono Żary pokonał System Śląsk II Wrocław 78-67. Intermarsze II Zielona Góra uległ AZS-owi Basket Nysa 76-82. A AZS Politechnika Opolska przegrał z ZKM Doral Nysa Kłodzko 79-83. Jeszcze rzut oka, jak wygląda w tej chwili sytuacja poznańskiego zespołu Biofarm Basket, który na 4 minuty przed końcem spotkania w Siedlcach prowadzi, ale już tylko jednym punktem, 80-79. Teraz o Ekstraklasie Koszykarek. Tutaj do tej pory nie najlepiej wiodło się wielkopolskim drużynom i na razie pod tym względem nic się nie zmienia. W 21. kolejce spotkań Ostrowia na własnym parkiecie uległa Wysokoartego Bydgoszcz w sobotę 49-85. Tego samego dnia Wisła Kanpak Kraków wysoko pokonała drużynę łódzkiego Widzewa 89-57. Dzisiaj m.in. starcie wyjazdowe poznańskich akademiczek. Enea ZS od 17 walczy z Pszczółką Polskim Cukrem Lublin i na razie mamy za sobą dwie kwarty. Poznanianki przegrywają 27-32. Dziś także jeszcze spotkanie Enei Gorzów Wielkopolski ze Ślęzą Wrocław. Za nami jedno tylko spotkanie w ostatniej kolejce fazy zasadniczej pierwszej ligi koszykarek. To mecz z udziałem poznańskiego MUKS-u, który na wyjeździe wygrał z rezerwami AZS-u Gorzów 88-78. Pozostałe spotkania tej serii od godziny 18.
Futbol w Radiu Poznań.
A my wielkimi krokami zbliżamy się do meczu Lecha Poznań z Arką Gdynia. Przypomnę, to kolejne spotkanie podczas tego weekendu. Będziemy oczywiście relacjonować przebieg wydarzeń przy Bułgarskiej. Już niedługo pierwszy meldunek i składy, w jakim zaprezentują się oba zespoły na murawie. Ale wcześniej jeszcze ciekawa rozmowa z legendą Lecha Poznań, Mirosławem Okońskim, który ostatnio miał szansę oglądać mecz Lecha z warszawską Legią. Przypomnę, Kolejosz oglądał, wygrał 2-0. Czy to zwycięstwo oznacza koniec kryzysu w ekipie przy Bułgarskiej? O to zapytał m.in. Dawid Citrowski.
No, mam nadzieję, że kryzys na pewno może minie, ale co do gry to chyba jesteśmy niezadowoleni z tego, co pokazała jedna i druga drużyna. Wynik na pewno jest dobry dla Lecha. Może z tego dołka wyjdzie. Nie był to za jakiś ciekawy mecz. No po prostu liczymy, że po tym meczu może też Lech zacznie grać normalnie piłką, a wygrał 2-0, to cieszy tylko wynik, no i cieszy ta publiczność, że przyszła tyle ludzi, przyszło na mecz.
No właśnie, to jest też niesamowite, że po takich wtopach, tak to określmy, na początku rundy wiosennej, jednak na Legię kibice, no tłumnie przyszli. Czyli na Bułgarską.
Nie, tak to jest tradycja, że na Legię, czy na, jak Legia na Legii, po prostu co samo przychodzi. To jest tam już na duże przeznaczone, ale uważam, że naprawdę podziw i naprawdę chciałbym podziękować tym właśnie kibicom za cierpliwość, na te wyniki, to osiąga Lech, że oni naprawdę jeszcze wierzą w tego Lecha. Bo ja też wierzę, jestem duchem w Lechu, ale po prostu chodzi mi o dobrą grę, po prostu, żeby tym kibicom właśnie pokazać.
Wierzy pan w to, że pod wodzą trenera Adama Nawałki ten Kolejosz rzeczywiście pójdzie do góry, nie tylko w tabeli, ale także jeśli chodzi o poziom gry?
No ja na to liczę, że po prostu przed Adam, no mam nadzieję, że po prostu ktoś pokaże tych chłopakom, po prostu czas najwyższy, no bo kiedy ma, no coś muszą osiągnąć jakiś wynik, no ja już mówię, no że w tych pucharach żeby grali, bo mistrza będzie bardzo ciężko, ale ja mówię, w piłce wszystko możliwe, do ostatniego meczu może się wszystko wykralować.
Kiedy pan sobie tak obserwuje grę Kolejorza, to wydaje się, że jakiego zawodnika brakuje najbardziej? No pewnie Mirosława Okońskiego w formie, to wszyscy wiedzą, ale jeśli chodzi o pozycję, napastnik czy może przede wszystkim solidny obrońca?
Na pewno napastnik, a najwięcej to brakuje nam takiego dla Lecha, to jest taki typowy środkowy pomocnik. Po prostu, żeby wziął ciężar gry na siebie, po prostu, żeby obsłużyć tych napastników, lewego, prawego pomocnika, bo uważam, że obrońców bocznych mamy, no na pewno muszą szukać na dzień dzisiejszy po prostu też stopera. Dlatego, że ja mówię, ale takiego nie tam... Czwarta, trzecia liga zachodnia, po prostu jakiegoś dobrego, jednego, dwóch zawodników, ale żeby byli z nich zadowoleni. Bo ja zdecydowałbym się na dwóch, trzech zawodników dobrych, ale konkretnych, żeby oni jakieś, miały jakieś nadzieje Lecha. Bo na dzień dzisiejszy to żadnych zakupów Lech nie zrobił.
Tyle Mirosław Okoński o ostatnich występach piłkarzy Lecha Poznań. Czy rzeczywiście wygrana z Legią oznacza przełamanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy po dzisiejszym spotkaniu Kolejorza z Arką Gdynia. Sprawdźmy więc, w jakich zestawieniach oba zespoły wybiegną na murawę w dzisiejszym meczu. Przy Bułgarskiej są już bowiem nasi wysłannicy Krzysztof Ratajczak, Grzegorz Hałasik. Panowie, witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy serdecznie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Jeszcze niewypełnione trybuny, mimo akcji kibiców i z klasą. Na razie kibice wolniuteńko schodzą się, by zajmować te niebieskie i białe foteliki na trybunach. A my już oczywiście wiemy, jakie będą wyjściowe jedenastki obu drużyn. No więc jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań, to mamy w wyjściowej składzie dwie postacie. Piotra Tomasika i Vernona de Marco. Kogo zastąpili?
Władymyra Kostewicza, bo tu mówimy o lewej obronie, więc tu spodziewamy się Piotra Tomasika. Natomiast Vernon de Marco, zawodnik, który przejawiał też... Mówiło się o tym, takie były też sygnały ze sztabu szkoleniowego, umiejętności gry przed linią obrony, jako taki defensywny pomocnik. Zatem tam nie ma Pedro Tiby, który musi pauzować za kartki. Łukasz Trałka jest dzisiaj na ławce rezerwowych, nie grał w ostatnim meczu przeciwko Legii, więc Vernona de Marco spodziewamy się, że zobaczymy dzisiaj przed linią obrony jako defensywnego pomocnika. No wiele też zależy od tego, na ile przeciwnik będzie ofensywnie nastawiony, no bo że Vernon de Marco lewą nogą potrafi kopnąć spod własnego pola karnego i na kilkadziesiąt metrów celnie do zawodnika ustawionego z przodu, no to wiemy, no, na ile będzie potrafił tam rozbijać ewentualne ataki drużyny gdyńskiej. No, są to na pewno takie małe niespodzianki, jakie dzisiaj zafundował trener Adam Nawałka.
To spójrzmy, kto ma kapitańską opaskę, bo to zawsze też intrygujące. Powraca do wyjściowego składu z kapitańską opaską Maciej Gajos. Botrałka na ławce, bo Tiba, który ostatnio pełnił tę funkcję, nie może grać z powodu nadmiaru kartek, no więc szybciuteńko jeszcze...
Myślałem, że Buric byłby kapitanem, okazuje się, że jednak zawodnik z pola, tak.
Jasmin Buric jest w bramce, dalej w obronie Robert Gumny na prawej stronie, w środku Tomasz Rogne i Nikola Wojadinowicz, po lewej, jak mówiliśmy, Piotr Tomasik, w środkowej strefie Vernon Demarco, Kamil Jóźwiak, Maciej Gajos i Maciej Makuszewski oraz Darko Jevtić. No i na desancie Christian Göttger. Tutaj niespodzianki żadnej nie ma. Skoro już mówiłeś o tej ławce rezerwowych z Łukaszem Trałką, to powiedzmy, że jeszcze na tej ławce Wołodymyr Kostewicz, Timur Żamaledinow, Joao Amaral, Rafał Janicki, Tymoteusz Klubś i oczywiście rezerwowy golkiper Matusz Putnocki. To jest dla Lecha mecz o piąte miejsce, bo już wiemy, że mecz w Krakowie zakończony, że Wisła przegrała z Pogonią Szczecin 2-3. No i w tej sytuacji, patrząc na tabelę, 38 punktów Pogoni, Lech w tej chwili w wirtualnej tabeli z dorobkiem 36 punktów spadł na miejsce szóste.
Natomiast Arka Gdynia, no to jest przeciwnik, o którym nie możemy się spodziewać dzisiaj właściwie, znaczy możemy spodziewać się wszystkiego, bo jest to zespół, który do tej pory w trzech meczach wiosennych nie zdobył ani jednego punktu, czyli pojawia się, no, mały nóż na gardle tego zespołu, więc nie ma tutaj opcji, żeby walczyć o co innego niż zwycięstwo. Z drugiej strony Arka to jest zespół, który w Poznaniu raczej nie wygrywa. Tu pamiętamy remisy, zwycięstwa Lecha, ale ze zwycięstwami Arki w Poznaniu bywa różnie, raczej Lech przy Bułgarskiej dla gdyńskiego zespołu jest ciężkim rywalem. Na ile jeszcze ten zespół będzie walczył za trenera Smułkę? No to też jest zawsze pytanie, które można sobie w takich trudnych sytuacjach zadać. Niemniej Arka jest po trzech porażkach w trzech wiosennych meczach. Lech Poznań, jak wiemy, zaczął od dwóch porażek, później zwycięstwo z Legią Humory poprawiło, ale tak na dobrą sprawę mecz z Legią chyba nie odpowiedział na żadne pytanie. Po dzisiejszym spotkaniu te pytania, które sobie od początku wiosny zadajemy, o formę, o dyspozycję Lecha, o możliwości Lecha, no to może zaczniemy na nie odpowiadać po dzisiejszym spotkaniu.
To jeszcze szybciuteńko tylko skład Arki Gdynia. W bramce bardzo dobry golkiper łotewski Paweł Steinborz, dalej Damian Zbozień, Christian Magoma, Adam Danch, Michał Olczyk, Adam Deja, nowo pozyskany z holenderskiego AZ Alkmaar piłkarz serbskimi korzeniami, ale holenderskim paszportem Marko Wejinowicz, ponadto Gruzin Luka Zarandia, Michał Janota, Marokańczyk Nabilan Kur i na desancie Maciej Jankowski. Ci piłkarze Arki będą starali się przeciwstawić się Kolejorzowi, no ale my po tej wygranej z Legią nie wyobrażamy sobie innego scenariusza jak podtrzymanie tej dobrej serii, no i później już wybieganie myślami do kolejnych meczów tego wyjazdowego za tydzień w Legnicy z Miedzią i w następny piątek, czyli 15 marca na stadionie tutaj znowu przy Bułgarskiej z Górnikiem Zabrze, ale najpierw trzeba zrobić kolejny krok po zwycięstwie z Legionistami. Dziś się pokonać meczu przyjaźni na trybunach. Mamy nadzieję, że za dużo tej przyjaźni nie będzie na murawie meczu Kolejorz kontra Arka.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Ratajczak, Grzegorz Hałasik, z którymi usłyszymy się za niespełna kwadrans. One solution, there is no resurrection, there is so much confusion, and the love profusion, you make me feel, you make me know, and the love vibration, you make me feel, you make it shine, there are skin, I got you under my skin, I got you under my skin, I got you under my skin, there is no comprehension, there is real isolation, there is so much destruction, what I want is a celebration. And I know I can feel bad. 12,5 minuty, godzina 18 w audycji w sportowym rytmie. Jeszcze przed początkiem naszej transmisji powrócimy do nieligowych wydarzeń sportowych tego weekendu. Na początek wybierzemy się nad Jezioro Strzeszyńskie, gdzie odbył się już kolejny bieg Tropem Wilczym.
Jeszcze Polska nie zginęła.
A czy wy jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! Wszyscy jesteście zwycięzcami! Dla was wszystkich należą się wielkie brawa! Jesteście rewelacyjni!
Jedna z organizatorek biegu Tropem Wilczym, Anna Kulikowska-Ucyk. Wyjątkowy bieg, bo tak naprawdę w całej Polsce się odbywa, nie tylko tutaj w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim.
No nie tylko w całej Polsce, ale też na całym świecie, bo tak jak wcześniej kolega speaker wspominał, również Nowy Jork i kilka miast Europy. W poznańskiej edycji uczestniczy około 1000 uczestników. Tak więc jest to dla nas jeden z większych biegów w Polsce tak naprawdę. Większa jest Warszawa chyba tylko. Tak więc no, dbamy o frekwencję, no i liczymy, że Warszawa nam w przyszłym roku przyzna więcej pakietów.
Dbacie o frekwencję, ale dbacie także o pamięć, bo no nie wspomnieliśmy o najważniejszym, ten bieg ku pamięci żołnierzy wyklętych.
Oni walczyli tak naprawdę dla nas, za nas. I myślę, że to jest najlepsza rzecz, żeby ich upamiętnić. Oni też włożyli w to dużo wysiłku, nie tylko psychicznego, ale też fizycznego.
Oprócz samego biegu, także tutaj dużo innych atrakcji, prawda?
Tak, jak najbardziej. Mamy patrol saperski, mamy wystawę również broni żołnierzy wyklętych, tak więc jest co oglądać i co zwiedzać tutaj.
Filip Różański, ze Śremu.
Zwycięzca biegu na 1963 metry.
Długo się przygotowywałem, w ogóle za tydzień mam Mistrzostwa Wielkopolski. Taka rozrzewka, także super.
Przyjemne warunki atmosferyczne do biegania?
Super.
A jak trasa?
Trasa też dobra. Twardo, wszystko git.
Mateusz Kocz, Zalasowo.
4 km, 300 metrów za tobą i jak wrażenia?
Super, naprawdę bieg bardzo dobrze przygotowany. A i tak spotkaliśmy się tutaj dla idei, dla celu tego biegu. Uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych. I tego to się liczy. Czas? Nie. Miejsce? Nie. Najważniejsza pamięć jest dla mnie.
No właśnie, bo widzę, że w prawej ręce trzymasz flagę. I tak jak mówisz, ta pamięć o żołnierzach wyklętych musi być kultywowana.
Tak jest, to już jest taka tradycja. Już każdy bieg właśnie biegnę z flagą właśnie dla uczczenia pamięci. Nie no, super, jestem patriotą. Cieszę się, że tyle ludzi tutaj się spotkało i wielka radość.
Rywalizację biegaczy nad Jeziorem Strzeszyńskim śledził Dawid Cytrowski. Jedni biegali na świeżym powietrzu, inni rywalizowali pod dachem. W tarnowskich termach w Tarnowie Podgórnym odbyły się stacjonarne zawody triatlonowe. Jak ta specyficzna rywalizacja wyglądała? Posłuchajmy.
Ostatnia minuta.
Przełom lutego i marca to też jest dobra pora roku, żeby uprawiać triatlon, tylko trzeba go uprawiać pod dachem. Piotr Nowak, organizator Indoor Test Triatlonu w Tarnowie Podgórnym.
Współorganizator, tylko po prawie, pływać nie można w tej chwili. Dlatego przy okazji, że mamy basen obok, robimy pływanie, jazdę na rowerze i bieg pod dachem, ale zaczynamy w ten sposób już małe rozgrzewki przedsezonowe. Rower stacjonarny, spinningowy, typowy rower taki właśnie do treningu pod dachem, ale można tak ustawić tutaj obciążenie, że na pewno zawodnicy sobie odpowiednie treningi mogą wykonać, a jeszcze dodatkowo bieżnia do biegu, więc pełen zestaw do triatlonu można zrealizować. Robimy akurat czasowe tutaj pomiary, czyli odległościowo 15 minut pływania, 15 minut na rowerze i 15 biegu i kto więcej przebiegnie, przepłynie, przejedzie, ten jest najlepszy. Lepszy, ale nie rywalizujemy. To jest test, który ma być jakimś tym sprawdzianem przy początku sezonu. Od młodzieży jeszcze tej takiej szkolnej do już dorosłych. Wszyscy, którzy gdzieś tam chcą się otrzeć o triatlon, dzisiaj z nami są tutaj razem. Przygotowujemy się do sezonu i też do triatlonu Kiekszna, który serdecznie zapraszam.
11 minut za wami.
Pani Asiu, pani sędziuje i zdaje się, że tutaj trzeba tylko mierzyć czas, trzeba pilnować uczestników.
Trzeba pilnować, niestety tutaj przekręcają, zmieniają obciążenia, ale z uśmiechami na twarzy walczą cały czas. Dla kobiet jest inne obciążenie, dla mężczyzn jest inne obciążenie. Tak zwaną jedną górę mają wszyscy do podjechania, ktoś pojedzie na szybszej kadencji, ktoś na mniejszej. Szanse w miarę wyrównane.
Ale każdy tutaj, nie widząc trasy, widzę, że próbuje cisnąć na maksa i potem nogi miękkie przed biegiem.
Dobrze rozgrzane.
Pan Adam Mańczak już zakończył swoją triatlonową, stacjonarną rywalizację. Sam ze sobą, czy jednak z rywalizacją? rywalami.
Zawsze jest z rywalami. Zawsze jest z rywalami, bo człowiek oczywiście chce wygrać ze sobą, ale jak ktoś jedzie szybciej, no to będzie tak cisnął, żeby było, żeby był jeszcze szybszy. Generalnie zadowolony jestem, ale przede wszystkim śmieszny triathlon, bo bardzo krótki, czyli wydawałoby się, że krótki to będzie mniejszy wysiłek, ale to jest właśnie na maksimum, na 100%, 15 minut każdej konkurencji, za to na maksa. To jest dobry trening, pokazuje przede wszystkim, gdzie jesteśmy w naszych przygotowaniach.
A jakie plany na ten rok?
5 triathlonów. Przede wszystkim krótkich, czyli ćwiartek, jednej ósmej. Cała zima to jest okres przygotowań i lato to jest okres zbiorów. Wtedy widzimy, co posialiśmy i co z tego wzrosło.
Triatlonowe zmagania pod dachem relacjonował Grzegorz Hałasik. Za 7 minut godzina 18. Sporo było o wydarzeniach tego weekendu. Na koniec pierwszej godziny naszego spotkania jeszcze zaproszenie na przyszły weekend. Za tydzień bowiem do podpoznańskiego Lubonia przejedzie czołówka młodych polskich tenisistów stołowych. O szczegółach mówi prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego Tadeusz Nowak.
8-10 marzec, trzeci ogólnopolski turniej Grand Prix Polski juniorów i juniorek. Duża impreza, masowa impreza. Przewidujemy udział ponad 250 młodych, najlepszych zawodników z całej Polski. Myślę, że jedną z takich atrakcji zachęcających m.in. kibiców do przyjścia i oglądania tego widowiska będzie udział aktualnego mistrza Europy Macieja Kubika z Grudziądza, ale też medaliści mistrzostw Europy Ania Węgrzyn czy Samuel Kulczycki. Na pewno poziom w tym turnieju będzie to najwyższy poziom europejski, może i światowy, bo zawodnicy są godni oglądania.
To jest jedna z imprez cyklu. Jak wygląda cała rywalizacja?
Jest to trzeci turniej, ostatni turniej kwalifikujący do indywidualnych mistrzostw Polski juniorek juniorów. Także najlepsi zawodnicy z tego turnieju i wcześniejszych dwóch awansują do mistrzostw Polski. My możemy się pochwalić, że między innymi nasza zawodniczka, aktualna mistrzyni Wielkopolski seniorek, Zuzanna Sułek z Lubonia, już ma zapewniony limit w mistrzostwach Polski, ale też będzie startować, jest między innymi twarzą plakatu tego turnieju.
A jaki jest w ogóle poziom tego młodzieżowego, juniorskiego tenisa stołowego w Wielkopolsce?
Zdecydowanie lepszy jak w seniorach. Pierwszy 16, właściwie pierwszy 8, można powiedzieć, jest Zuzanna Sułek, natomiast pozostali zawodnicy też walczą o czołowe miejsca, między innymi z Lubonia, z Gniezna, z Krzyża Wielkopolskiego. Myślę, że pod względem ilościowym będzie nas dużo, ale myślę, że również, jak to się mówi, ściany będą pomagały i jakościowo też będzie dobrze. 8-10 marzec, hala Losir w Luboniu. W piątek, 8 będą tak zwane gry eliminacyjne, natomiast turniej główny sobota od godziny 9 i w niedzielę od godziny 9 do 13 finały. Na niedzielne finały serdecznie zapraszam. Jak wstępnie mówiłem, najwyższy poziom europejski zapewniony.
Zapraszamy w przyszły weekend do Lubonia. Zachęcamy także do słuchania dalszego ciągu audycji w sportowym rytmie. Przypomnę już niedługo, za parę minut, początek naszej relacji z meczu Lecha Poznań z Arką Gdynia.
Autopromocja. Radio Poznań prezentuje swoją miejską stację na 102,7 FM. MC Radio Poznań. Gramy dla Ciebie tak. I tak. Tak też.
Mało miasteczkowa twarz.
I jeszcze tak. Największe hity i najlepsze nowości.
Autopromocja. Reklama. Biuro detektywistyczne Lassego i Mai otrzymuje pierwsze zlecenie. Czy dwójce bohaterów uda się rozwiązać tajemnicę zuchwałej kradzieży? Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica. Ekranizacja bestsellerowej serii książek autorstwa Martina Widmarka. W kinach już od 8 marca. Szukaj seansów na www.kinodzieci.pl.
Chcesz się uczyć języków obcych? Alfa Direct, najlepsza szkoła językowa w Poznaniu według rankingu Zumi 2015. Angielski, niemiecki, hiszpański. Super szybkie efekty, mówisz już od pierwszych zajęć. Poznań, Winogrady, ulica Starowiejska 6. www.alfadirect.pl. Zapraszamy!
Weekend za pół ceny z LOTem. Bilety z Poznania do Warszawy w dniach 15-17 marca teraz w obniżonej cenie. Ilość biletów ograniczona. Więcej na lot.com. Reklama.
You broke my heart. Cause I couldn't dance, didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Song now.
No, I can mash potato. Tell me, baby.
Tell me, baby.
But do you like it like this?
Do you like it like this?
Tell me, tell me, tell me.
Zanim przeniesiemy się na boisko piłkarskie, jeszcze rzut oka na koszykarskie parkiety, bo tam również dzisiaj ciekawie. Po dwóch pierwszych kwartach meczu Ekstraklasy Koszykarek drużyna Enei AZS-u Poznanie w Lublinie przegrywa z Pszczółką Polskim Cukrem AZS 31-36. Dobre informacje dla innej poznańskiej drużyny. Koszykarze pierwszoligowego Biofarmu Basket Poznań wygrali dzisiaj w Siedlcach z tamtejszym SKK 90-83. Teraz już o futbolu. 24. kolejka spotkań piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęta w miniony piątek. Warszawska Legia wygrała z Miedzią Legnica 2-0. Piast Gliwice również 2-0 pokonał ekipę Śląska Wrocław. We wczorajszych spotkaniach Wisła Płock zwyciężyła Krakowie 3-2. Jagiellonia Białystok zremisowała z Górnikiem Zabrze 2-2, a Zagłębie Sosnowiec pokonało Koronę Kielce 4-1. Za nami jedno spotkanie rozegrane już dziś. Wisła Kraków uległa Pogoni Szczecin 2-3. A tym drugim meczem, na który rzeczywiście bardziej chyba czekamy, to starcie Lecha Poznań z Arką Gdynia. Już za moment na naszej antenie Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak.